Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI po raz pierwszy spotkał się z członkami założonej niedawno Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji. Do odważnego głoszenia Ewangelii zachęcił też indyjskich biskupów, którzy przybyli z wizytą ad limina. Od relacji z tych dwóch audiencji rozpoczniemy nasz program, który niemal w całości poświęcimy aktualnościom. Nadamy wywiad ze zwierzchnikiem kościoła na Malcie po wczorajszym referendum w sprawie rozwodów. Zapraszamy.
Mogę z radością stwierdzić, że Papieska Rada do Spraw Nowej Ewangelizacji stała się rzeczywistością, powiedział Benedykt XVI, spotykając się w Watykanie z uczestnikami jej pierwszej sesji plenarnej. Papież podkreślił, że ogłoszenie blisko rok temu powstania tej dykasterii było owocem jego długiej refleksji nad koniecznością odpowiedzi na kryzys życia chrześcijańskiego w wielu krajach, także znających Chrystusową Ewangelię już od dawna.
Termin
nowa ewangelizacja nawiązuje do potrzeby odnowionego sposobu głoszenia, przede wszystkim dla żyjących w kontekście takim jak obecny. Rozwój sekularyzmu pozostawił ślady również w krajach od tradycji chrześcijańskiej. Ewangelia jest wciąż nowym głoszeniem zbawienia dokonanego przez Chrystusa, by dać ludzkości uczestnictwo w tajemnicy Boga i Jego życia miłości oraz otworzyć się na przyszłość pełną godnej zaufania i mocnej nadziei. Podkreślać, że w tej chwili dziejów Kościół wezwany jest do prowadzenia nowej ewangelizacji, znaczy nasilić działalność misyjną, by w pełni odpowiedzieć na nakaz Chrystusa.
Benedykt XVI przypomniał stwierdzenie zawarte w dekrecie Soboru Watykańskiego o misyjnej działalności Kościoła. Czytamy tam, że grupy, wśród których obecny jest Kościół, z rozmaitych przyczyn nierzadko zmieniają się całkowicie.
Dalekowzroczni ojcowie soborowi dostrzegali na horyzoncie zmianę kulturową, którą dziś łatwo stwierdzić. Właśnie ta zmieniona sytuacja, która stworzyła niespodziewane warunki dla wierzących, wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na głoszenie Ewangelii, by zdawać sprawę ze swej wiary w sytuacjach odmiennych niż w przeszłości. Kryzys, którego się doświadcza, niesie z sobą znamiona wykluczania Boga z życia ludzi, rozpowszechnioną obojętność względem samej wiary chrześcijańskiej, aż do próby zepchnięcia jej na margines życia społecznego. W minionych dziesięcioleciach można jeszcze było znaleźć ogólne poczucie chrześcijańskie, jednoczące całe pokolenia wyrosłe w cieniu wiary, która kształtowała kulturę. Dzisiaj niestety jesteśmy świadkami dramatu fragmentaryzacji, który nie pozwala już mieć jednoczącego odniesienia. Ponadto często spotykamy się z ludźmi, którzy pragną należeć do Kościoła, ale są silnie ukształtowani wizją życia kontrastującą z wiarą.
Papież zwrócił uwagę na potrzebę nowych głosicieli Ewangelii oraz ciągłego przypominania, że chrześcijaństwem nie można żyć tylko od święta. Cała wspólnota musi ożywić ducha misyjnego. Nie można zapominać, że styl życia wierzących musi być autentycznie wiarygodny i przekonujący dla ludzi w dramatycznych sytuacjach, powiedział Benedykt XVI uczestnikom pierwszej sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji. Sobór Watykański II wskazał, że wśród głównych obowiązków biskupów szczególne miejsce zajmuje głoszenie Ewangelii. Przypomniał o tym papież, spotykając się z kolejną już grupą indyjskich biskupów obrządku łacińskiego przybyłych z wizytą ad limina.
It is a source of satisfaction
Napawa radością, że głoszenie Słowa Bożego przynosi bogaty owoc w waszych kościołach lokalnych, zwłaszcza przez rozwój małych wspólnot chrześcijańskich. Wierni przychodzą do nich na modlitwę, refleksję nad Pismem Świętym i po braterskie wsparcie. Zachęcam was, byście przez swych księży i z pomocą wykwalifikowanych świeckich zapewnili, że pełnia Słowa Bożego, które przychodzi do nas przez Pismo Święte i apostolską tradycję Kościoła, będzie łatwo dostępna tym, którzy chcą pogłębić znajomość Pana i miłość do Niego oraz posłuszeństwo Jego woli. Trzeba podjąć wszelkie wysiłki, by zwrócić uwagę, że modlitwa indywidualna i grupowa ze swej natury rodzi się i prowadzi do źródła łaski, którym są sakramenty Kościoła i całe jego życie liturgiczne. Nie można zapominać, że Słowo Boże nie tylko pociesza, ale jest wyzwaniem dla wierzących, tak indywidualnie jak wspólnotowo, by postępowali w sprawiedliwości, pojednaniu i pokoju między sobą i całym społeczeństwem. Niech przez waszą osobistą zachętę i nadzór zasiewane w waszym kościele lokalnym ziarna Słowa Bożego przynoszą obfite owoce dla zbawienia dusz i wzrostu Królestwa Bożego.
Papież wyraził też indyjskiemu kościołowi uznanie za dzieło miłości prowadzone na polu społecznym, na przykład przez mikrokredyty, które pomagają ubogim pomagać sobie samym. Wspieranie przez kościół potrzebujących obejmuje wszystkich niezależnie od wyznawanej religii. Benedykt XVI zachęcił ponadto do duszpasterskiej troski o rodzinę, której jedność i świętość są dziś zagrożone także w Indiach, o czym tamtejsi biskupi mówili mu podczas audiencji prywatnych, na których przyjął każdego z nich.
Na audiencji prywatnej papież przyjął przewodniczącego Bundestagu Norberta Lammerta z towarzyszącymi osobami. Dodajmy, że szef Izby Niższej niemieckiego parlamentu ma 62 lata i jest katolikiem.
Do naśladowania przykładu pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Puteoli, która udzieliła gościny świętemu Pawłowi w jego podróży do Rzymu, zachęcił Benedykt XVI mieszkańców tego włoskiego miasteczka, zwanego dziś Pozzuoli, a położonego na przedmieściach Neapolu. Dobiega tam końca lokalny rok Pawłowy, upamiętniający 1950. rocznicę siedmiodniowego pobytu i nauczania apostoła narodów, co zostało opisane przez świętego Łukasza w Dziejach Apostolskich. Swym specjalnym wysłannikiem na dzisiejsze uroczystości papież mianował kardynała Salvatore De Giorgi, emerytowanego metropolitę Palermo. W skierowanym do niego liście zaznacza, że wizyta Pawła w Puteoli nie była dziełem przypadku. To Bóg kierował go wówczas do Rzymu, aby tam złożył świadectwo o Chrystusie, napisał Benedykt XVI.
Polski biuletyn z Watykanu.
Codzienne wiadomości rozsyłane pocztą elektroniczną.
Szczegóły na stronie www.radiowatikana.org.
Na polecenie Stolicy Apostolskiej katolicki metropolita Liverpoolu odwołał święcenia kapłańskie metodystów w swojej katedrze. Miały się one odbyć w przyszłym miesiącu. Na wykorzystanie katolickiej świątyni do protestanckiej liturgii arcybiskup Patrick Kelly zgodził się już jesienią. Miało być to symbolem postępu, jaki dokonał się na ekumenicznej drodze do jedności, tłumaczy angielski hierarcha. Jego decyzja wzbudziła jednak wiele kontrowersji. Niektórzy podkreślali, że gest ten może być błędnie odczytany, wprowadzić zamieszanie i budzić zgorszenie. Czytamy w oświadczeniu arcybiskupa Kelly. Tego samego zdania były też dwie watykańskie dykasterie, Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów oraz Papieska Rada do spraw popierania jedności chrześcijan. Wziąwszy to pod uwagę, metropolita Liverpoolu cofnął zaproszenie i przeprosił metodystów za nieoczekiwane problemy. Zwierzchnik kościoła metodystycznego w tym mieście przyjął decyzję arcybiskupa ze zrozumieniem, nazywając go swym kolegą i przyjacielem. Wiem, że nie była to decyzja łatwa, jestem nią zawiedzony, ale wymagała tego dyscyplina przynależności, podkreślił pastor James Boff.
Nobel dla Obamy był błędem, przed wyborami miał ciekawe wizje i obietnice, ale niczego nie zmienił, jestem nim zawiedziony, to po prostu porażka, powiedział kardynał Oscar Rodriguez Maradiaga w wywiadzie dla tygodnika Familia Christiana. Przypomnijmy, że podczas niedawnego posiedzenia Caritas Internationalis ponownie został on wybrany na przewodniczącego tej organizacji. Wcześniej był m.in. obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz Banku Światowym.
Mówiąc o porażce Obamy, podaję przykład handlu narkotykami. W czasie kampanii wyborczej był to jeden z głównych tematów, a potem nagle ucichło. W Białym Domu już do tego tematu nie powracano. W konsekwencji w Ameryce Środkowej triumfuje dziś narkopolityka. Meksyk jest kontrolowany przez kartele narkotykowe. Handel narkotykami to główna gałąź gospodarki wielu krajów, ogromne kapitały. Ale Biały Dom nie chce się tym zajmować. Świat zresztą też nie, dodaje honduraski purpurat.
W przekonaniu przewodniczącego Caritas Internationalis najpilniejszym zadaniem jest reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dziś jedyną racją jej bytu wydają się być presje na rządy krajowe, by legalizowały aborcje i związki gejowskie. Nigdy nie widziałem, by ONZ z podobnym zapałem starał się walczyć z narkotykami i ubóstwem, czy zabiegał o realizację milenijnych celów rozwoju, które swoją drogą przepadły już na dobre, mówi kardynał Maradiaga.
Jego zdaniem światu brakuje dziś dobrych liderów oraz globalnej wizji rozwoju. Od lat staczamy się w dół, podkreśla. Liczby przemawiają przeciwko nam. Ludzkości żyje się coraz gorzej. Globalizacja w niczym nie pomogła, a kryzys nie przyniósł opamiętania. Powróciliśmy do tych samych spekulacji finansowych bez żadnych ograniczeń. Co gorsza, przedmiotem spekulacji stały się również produkty pierwszej potrzeby, jak żywność i woda, które powinny być chronione przez rządzących. Jednakże w rządach brakuje dziś ludzi wartościowych. W większości krajów nie głosuje się dziś na lepszego, ale jedynie na mniejsze zło. Świat kieruje się zasadą ratuj się kto może, konkluduje kardynał Maradiaga w wywiadzie dla włoskiego tygodnika Familia Christiana.
Na Malcie rodzina nadal pozostaje ważną wartością. Nawet ci, którzy przed referendum opowiadali się za rozwodami, czynili to w imię rodziny, w imię silnych i autentycznych więzi rodzinnych. To jest kapitał, na którym musimy budować naszą przyszłość. Tak zwierzchnik Kościoła katolickiego na Malcie zareagował na wyniki wczorajszego referendum, w którym 52% głosujących opowiedziało się za umożliwieniem rozwodów w sytuacji, gdy para małżeńska po 4-letniej separacji nie ma realnych szans na pojednanie, a dobro dzieci jest zapewnione. Zdaniem arcybiskupa Cremony wynik referendum to z jednej strony świadectwo postępującej sekularyzacji, a z drugiej wyzwanie dla Kościoła i społeczeństwa, by poważnie zajęto się rodziną.
Oczywiście Kościół jest zawiedziony. 1/3 uprawnionych do głosowania nie wypowiedziała się. 1/3 opowiedziała się za wprowadzeniem rozwodów, a 1/3 przeciw. Przeciwko rozwodom było 46% głosujących. Tak wypowiedzieli się Maltańczycy. Teraz czas na politykę, która nada kształt wynikom referendum.
Jak widać, wyniki za i przeciw były bardzo zbliżone. Dla wielu komentatorów jest to jednak zaskoczenie, że w społeczeństwie sekularyzowanym, należącym do wspólnoty europejskiej, tak dużo głosujących opowiedziało się przeciw rozwodom. Czy to oznacza, że dla Maltańczyków rodzina wciąż jest ważna?
Na pewno. Trzeba pamiętać, że liczba separacji pozostaje dość niska. Według oficjalnych danych 7% małżeństw kończy się separacją. Żyjemy jednak w kulturze silnie sekularyzowanej. Jest to poważnym wyzwaniem dla duszpasterstwa i to nie tylko rodzin. Potrzebujemy chrześcijan bardziej zdecydowanych, osobiście przeżywających swą wiarę. Musimy też popracować nad ewangelizacją, przede wszystkim za pośrednictwem rodziny. Rodzina bowiem wciąż pozostaje najbardziej sprawdzonym sposobem przekazu wiary. I dlatego ewangelizacja w tym środowisku jest największym wyzwaniem, jakie Kościół musi teraz postawić przed swymi członkami.
Atmosfera kampanii wyborczej była bardzo gorąca, dochodziło do ostrych wypowiedzi. Czy istnieje szansa na nawiązanie dialogu?
Tak, jeszcze przed ogłoszeniem wyników jako biskupi wydaliśmy przesłanie, w którym zainicjowaliśmy proces pojednania. Jako zwierzchnicy Kościoła poprosiliśmy o wybaczenie, jeśli ktoś poczuł się urażony naszymi wypowiedziami. Z drugiej strony bezwarunkowo przebaczamy wszystkim tym, którzy nas skrzywdzili. Ale zwróciliśmy też uwagę, że w czasie tej kampanii okazało się, że wszyscy, obie strony, chcą silniejszego małżeństwa i bardziej stabilnej rodziny. Zaapelowaliśmy więc, by te deklaracje nie pozostały martwą literą. Zobowiązuje to zarówno nas, Kościół, jak i społeczeństwo, które musi teraz pomóc rodzinom i tym, którzy chcą założyć rodzinę, nawet gdyby miało to być jedynie związek cywilny. Również i im trzeba okazać wsparcie, aby ich małżeństwo i ich rodzina były silne.
Mówił zwierzchnik Kościoła katolickiego na Malcie, arcybiskup Paul Cremona.
Włosi są przerażeni konsekwencjami wieloletnich zaniedbań na polu polityki prorodzinnej. Ostatnie dane potwierdzają pogrążanie się kraju w nieodwracalnej zapaści demograficznej. Będzie to miało katastrofalne skutki dla gospodarki, podał watykański dziennik L'Osservatore Romano, powołując się na najnowsze dane Urzędu Statystycznego. We Włoszech stale ubywa młodych ludzi. Ci w wieku od 14 do 35 roku życia stanowią już jedynie 20% społeczeństwa, podczas gdy przed 20 laty było ich 31%, a przed 10 27%. Średnia europejska wynosi 26%, a amerykańska 31%. Wiadomo już, że tendencja ta będzie się nadal utrzymywać.
Sytuacja ta źle wróży tutejszej gospodarce. Zmniejszy się bowiem konsumpcja, popyt na mieszkania czy samochody. Ale największe problemy w takim zdominowanym przez starców społeczeństwie będą mieli sami młodzi. Pokolenie, które dziś wchodzi na rynek pracy, będzie musiało pracować przez 38 lat, aby dorobić się 15-letniej emerytury, podaje L'Osservatore Romano. Nie wspominając już o zwiększonym obciążeniu podatkowym dla utrzymania świadczeń socjalnych dzisiejszych i jutrzejszych starców.
Demograficzna zapaść Włoch jest też tematem wstępniaka w najnowszym numerze tygodnika Familia Christiana. Od dawna się mówiło, że Włochy nie są krajem przyjaznym dla młodych. Dziś wiemy już, że jest to kraj bez młodych. Ubyło ich 2 miliony w ciągu jednego dziesięciolecia, przypomina katolicki tygodnik, ostrzegając przed nową formą gerontokracji, czyli politycznej i społecznej dominacji starców. Familia Christiana zauważa, że młodzi już reagują na czarne perspektywy swojej ojczyzny. Co roku 60 tysięcy absolwentów wyższych uczelni ucieka za granicę. Redakcja tygodnika wskazuje na winę polityków, którzy na prorodzinnych hasłach zbijali polityczny kapitał, wygrywali wybory, a potem nie zrobili niczego, by rodziny mogły mieć więcej dzieci. Jeśli cokolwiek może nas uratować, to jedynie prawdziwa prorodzinna rewolucja, pisze Familia Christiana.
Kościół musi być otwarty na wszystkich, ale państwo ma prawo regulować napływ migrantów i faworyzować tych, którzy są bardziej podatni na integrację, podkreśla najsłynniejszy włoski misjonarz. 81-letni ksiądz Piero Ghedo zyskał sławę jako pisarz. O misyjnych doświadczeniach opowiedział w ponad 80 książkach. Ostatnio zabrał głos w debacie na temat islamizacji Włoch i kontrowersji wokół budowy meczetów w Mediolanie. Ksiądz Ghedo zaznaczył, że w swym życiu odwiedził wszystkie kraje islamskie i dlatego osobiście nie wierzy w możliwość integracji muzułmanów. Przybywają oni bowiem do Europy z antagonistycznym nastawieniem.
Ksiądz Ghedo przyznaje, że muzułmanie mają prawo do wznoszenia własnych miejsc kultu, ale z drugiej strony państwo ma prawo i obowiązek zapewnienia, by meczety nie stały się miejscem krzewienia terroryzmu czy islamizmu. Dlatego może wymagać, by imamowie przemawiali w języku lokalnym, czyli po włosku. Zdaniem włoskiego misjonarza uprawnione są również kroki, które podjęły władze miejskie norweskiej stolicy. Kiedy muzułmanie wyrazili chęć wybudowania meczetu, prezydent Oslo zażądał od nich, by napisali list do władz krajów islamskich, w tym Arabii Saudyjskiej, domagając się tam wolności religijnej dla chrześcijan oraz możliwości wznoszenia kościołów. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.